gość Radia Lublin.
A naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Witamy.
Witam pana, witam państwa.
Panie marszałku, wczoraj pojawiła się informacja z dwóch źródeł, oba powiedzmy, że solidne. Z jednej strony szef Komitetu Wykonawczego i lider rzeszowskiej listy PiS-u Krzysztof Sobolewski, z drugiej strony pani Beata Mazurek, teraz już europosłanka, zapowiedzieli, że dzisiaj około południa zostaną ogłoszone pełne, kompletne już listy kandydatów na jesienne wybory do Sejmu i Senatu. Do południa jeszcze ponad 3 godziny. Może pan coś powiedział na ten temat? Zdradził troszeczkę, uchylił rąbka tajemnicy? Bo to już chyba nie tajemnica.
Wydaje mi się, że to nie jest tajemnica, bo to jest tajemnica publiczna. Kto jest liderem, to wszyscy wiemy. Poseł Sylwester Tułajew. Na miejscu numer 2 z tego, co wszyscy mówią, zaznaczę, nasz wojewoda Przemysław Czarnek. Na miejscu numer 3 z tego, co mi mówiono, chyba poseł Gabriela Masłowska. Na miejscu numer 4 chyba Artur Soboń. Na miejscu numer 5 poseł Lech Sprawka. I później już nie będę mówił, bo jeśli bym kogoś pomylił, to ktoś będzie miał pretensje. Aczkolwiek to jest te informacje, które państwu mówię, no to krążyły w powszechnej świadomości przynajmniej ludzi prawej strony, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Lista ma być bardzo silna, bardzo mocna, bo oprócz 10 posłów, przypominam, jest z okręgu numer 6. Będą także tam osoby związane z samorządami, z samorządem wojewódzkim, z tego co mówiono, radny wojewódzki Marek Wojciechowski. Osoba, której zabrakło bardzo niewiele do samorządu wojewódzkiego dostać się, pani Magda Filipek-Sobczak, z tego co wiem. Ma być także starosta powiatu lubartowskiego Ewa Zybała. Ma być radny miasta Kraśnik, kandydat na burmistrza w ubiegłorocznych wyborach, Kazimierz Choma, szef KOWR-u. Także naprawdę było w tym roku więcej chętnych niż miejsc. Ja się zaśmiewałem, bo wierzcie państwo, pierwotna lista liczyła ponad 40 nazwisk, a wiemy, że można listę w okręgu numer 6 maksymalnie złożyć z 30 osób, bo jest 15 miejsc mandatowych razy 2, czyli 30 osób. Dlatego boom na listę Prawa i Sprawiedliwości był strasznie duży.
Ale dziwi mnie to, co pan powiedział, że było więcej chętnych niż miejsc. Wydawałoby się, że zawsze tak jest.
Nie. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja już, to są już moje, nie wiem, które wybory do parlamentu, które przeżywam aktywnie od 2005 roku, czyli to już tam szóste chyba. I wierzcie mi, że zawsze była też łapanka, czyli tak zwana zapełnianie list martwymi duszami, czytaj osobami, które muszą się znaleźć na liście, bo nikt sobie nie wyobraża tego, żeby lista nie była pełna. Każda poważna partia chce zapełnić. Nie może być to lista kadłubowa. No i oczywiście uwzględniając też parytety pięknych pań, które muszą znaleźć się w liczbie 35%, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam, na naszych listach, to też nas zobowiązuje do tego, żeby szukać bardzo szeroko, ale w tym roku nie było problemów. Nie było problemów. Ileś osób odpadło, także to jest po prostu szokujące.
Panie marszałku, z tych informacji, które właśnie wczoraj zostały opublikowane i jak gdyby potwierdzone autorytetem obu osób, które je przedstawiały, jest w tej chwili czas na przygotowywanie programu wyborczego w PiS-ie i tenże ma zostać zaprezentowany podczas konwencji programowej 7 września w województwie lubelskim.
Dobra wiadomość. No, siódemka jest liczbą ponoć szczęśliwą, a dla województwa lubelskiego 7 września, tak wczesne jak gdyby konwencja z udziałem na pewno prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no jest dobrą datą i wydaje mi się, że być może wtedy także poznamy już takie bardziej szczegółowe elementy programu ogólnopolskiego, bo pamiętajmy, że idziemy do wyborów powiem tutaj bez fałszywej skromności, ze zrealizowanym programem sprzed 4 lat. Teraz trzeba pokazać społeczeństwu, że nadal mamy program, że te rzeczy, które już są zrealizowane, owszem, funkcjonują. Społeczeństwo partycypuje w tym programie. No i teraz trzeba coś pokazać, że jesteśmy nadal kreatywni, jesteśmy nadal otwarci na działania prospołeczne, prorozwojowe, by nasz kraj rozwijał się w takim tempie jak do tej pory. No z uwzględnieniem oczywiście TZW, tak zwanej ściany wschodniej, którą my tu wszyscy reprezentujemy i my wszyscy chcemy, by ten impuls rozwojowy do nas także dotarł i żebyśmy szybko do tej czołówki kraju z tych 48% średniej Unii Europejskiej poszybowali przynajmniej na 60-65.
Żebyśmy spośród regionów Unii Europejskiej wszystkich nie byli cały czas jako ta czerwona latarnia, czy przynajmniej blisko końcówki
rankingu. Żadne pocieszenie, że rumuńskie regiony czy bułgarskie są od nas słabsze. No bo
tam rumuńskie jednak... już nie tak bardzo za sprawą pani Koriny Cresu, czyli jeszcze obecnie komisarz Unii Europejskiej. Tam sporo pieniędzy poszło i trochę się poprawiło, ale rzeczywiście...
Poszło, ale jak się wraca stamtąd, to człowiek się cieszy, że jednak Polska to piękny kraj.
Tak, miałem podobne wrażenie wracając z Bukaresztu wiosną. Po zresztą ważnym spotkaniu z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Województwo lubelskie, czy to oznacza, że ta konwencja będzie w Lublinie?
Raczej tak. No, pan wie więcej ode mnie, bo ja nie
czytam. No panie marszałku, nawet jeżeli bym wiedział, to się nie przyznam.
Ale wydaje mi się, że tak. No, Lublin jest stolicą województwa lubelskiego. Aczkolwiek no, wiadomo, że są 2 okręgi. Jest okręg 6, czyli obejmujący dawne województwo lubelskie i 7 z siedzibą w Chełmie, ale to jest Chełm, Biała i Zamość. To niewykluczone, że może będzie i w 7 okręgu, ale czas pokaże, a jeśli się dowiem, to powiem państwu.
Czekamy na informacje z pierwszej ręki w tym przypadku. Panie marszałku, zejdźmy na ziemię teraz. Zejdźmy do spraw finansowych, bo w środę zarząd województwa zdecydował o odwołaniu z funkcji dyrektora szpitala przy ulicy Kraśnickiej, przy Alei Kraśnickiej w Lublinie, dotychczasowego szefa tejże właśnie placówki, Gabriela Maja. Dług tej placówki wedle informacji opublikowanych oficjalnie jest bardzo wysoki. Jakie są szanse na to, żeby może inaczej dług zminimalizował kolejny dyrektor? To jest w sumie 347 milionów złotych.
Przypomnę, że dług z początku roku to był 310 milionów. Każda jednostka służby zdrowia, która zamyka bilans z ujemnym dochodem, jest zobowiązana do przedstawienia planu naprawczego. Aleje Kraśnickie, szpital imieniem kardynała Wyszyńskiego, od roku permanentnie przedstawia te programy naprawcze. I ten program naprawczy w przypadku Alei Kraśnickich no, nie był w zasadzie realizowany. No, jeśli państwu powiem, że zatrudnienie wzrosło o 42 osoby, no, to takie dosyć symptomatyczne. No, skąd nagle, gdzie mieliśmy podwyżki te wyborcze w ubiegłym roku dla pań pielęgniarek zrobiony przez poprzedni zarząd, gdzie wiadomo, że była presja płacowa i ta presja płacowa w 2019 roku, no, ona się materializuje, ale zatrudniać dodatkowo osoby. Jeśli się nie realizuje programu naprawczego, tego co się samemu napisało i zaciąga się nadal bez zgody zarządu pożyczki, żeby łatać dziury w parabankach, to coś tu jest nie tak. No i ten czas 8 miesięcy, kiedy patrzyliśmy na to, co robią nasi menedżerowie ze strony służby zdrowia, no doszliśmy do wniosku, że no, trzeba szukać innych rozwiązań, no, przede wszystkim osobowych, bo no, ktoś sobie nie radzi ewidentnie. No. I wydaje mi się, że to jest dopiero początek, ale będziemy szukać menedżerów na inne placówki służby zdrowia, bo ta nadmierna fraternizacja dyrektorów, którzy są poniekąd często zakładnikami różnych grup zawodowych i robią rzeczy, wydawałoby się, irracjonalnie. To są mądrzy ludzie, no bo przecież tam pan dyrektor Maj to mądry człowiek, to jest główny księgowy, to jest facet, który finanse ma w jednym paluszku.
Ekonomista.
Ekonomista. To powinien być wzorcem w postępowaniu, w jaki sposób nie zadłużać dalej szpitala, bo to nie chodzi o to, że mamy dług zlikwidować, czy mamy walczyć z długiem. My mamy walczyć z narastającym lawinowo zadłużeniem, bo przypomnę państwu zadłużenie całej służby zdrowia podległej Urzędowi Marszałkowskiemu, czyli samorządowi województwa, to jest prawie już 850 milionów złotych. Szanowni państwo, przy budżecie 1,1 mld samorządu wojewódzkiego razem z inwestycjami, no to jest po prostu, to może się okazać piękną katastrofą. No ja, i coś z tym trzeba zrobić. Jeśli wszyscy nie podejmiemy jakichś radykalnych decyzji, no to wiecie państwo, zamknięcie szpitala na Kraśnickich to się równa śmiercią samorządu województwa lubelskiego i wtedy dopiero będzie tragedia. Łatwo jest wydawać pieniądze, ale trzeba się zastanawiać. Pięknie powiedziała jedna osoba z kierownictwa z Alei Kraśnickich. Jak rozmawiałem z nią w środę, ta osoba mi powiedziała: ja w tym szpitalu pracuję 30 lat. Ja kocham ten szpital i ja się identyfikuję z tym szpitalem i ja zrobię wszystko, żeby ten szpital trwał nadal i był nadal, bo jest bardzo potrzebny. No ale jeśli pozwalamy sobie na radosną twórczość i wydawanie pieniędzy ponad miarę i żadnej kontroli nad wydawanym pieniądzem, no to coś tu jest nie tak.
Jak powiedział pan, to będzie początek.
Początek, tak.
Czyli ewentualnie ci szefowie placówek, którzy mają podobne długi, no może nie aż tak wysokie długi, też muszą liczyć się z tym, że dosięgną ich pewnego rodzaju sankcje, czy to no, osobowe praktycznie.
Nie, no, ja powiem państwu tak, no jest pan dyrektor Matej, dyrektor Departamentu Zdrowia, doświadczony był dyrektor szpitala, prowadził bardzo dobrze szpital, nie powiem w jakiej miejscowości, no i on wie wszystko na temat zarządzania, wie wszystko na temat wskaźników, wie wszystko, w jaki sposób można zmniejszać, można zmieniać pewne rzeczy, by zracjonalizować wydatki, bo to nie chodzi o to, żeby ciąć, bo pamiętajmy państwo, że te rzeczy trzeba robić bez kosztów na pacjencie, a możemy to zrobić, bo nikt mi nie będzie wmawiał, że możemy ograniczać koszty, ale kosztem pacjenta. Nie. Na pewno to można robić bez ograniczania tego, co się mówi, zaopatrzeniem pacjenta w należyty sposób.
Panie marszałku, jeszcze jeden temat, krótko, bo dobrze się z panem rozmawia, ale w związku z tym czas nam szybciej upływa. Lotnisko, czyli Airport Lublin. Tam długi już wyliczone, łącznie suma strat niepokrytych z poprzednich lat, w tym ubiegłorocznej, to jest 213 milionów. Lotnisko, co będzie dalej z lotniskiem?
Lotnisko
pan znowu dopłaca,
to wielki,
tak?
Zbiorowy obowiązek. No dopłacamy z miastem średnio po 20 milionów.
25 nawet. Dobra, tak.
No tak, w tym roku 19 mamy 19 260 tysięcy zabukowane w budżecie, w tym już 15 milionów dokapitalizowaliśmy w tym roku, zostało nam jeszcze 4200 do wydania. No, powiem państwu tak, no lotnisko to jest pewnego rodzaju symbol. Symbol cywilizacyjny, symbol województwa lubelskiego. Nawet przez myśl ani prezydentowi Żukowi, ani mi nie przechodzi to, żeby to lotnisko w jakiś sposób zlikwidować czy ograniczyć. Musimy znaleźć formułę na to, by to lotnisko może nie zarabiało na siebie, bo znowu mówię niepopularne słowo, ale żeby nie przynosiło takich gigantycznych strat. Byli Chińczycy z Henanu na podstawie tej umowy sprzed roku czy sprzed dwóch, że oni są zainteresowani cargo Lublin zrobić.
No właśnie, Budapeszcie. Dlaczego cargo nie ruszyło?
Powiem tak,
już 2 lata temu.
Chińczycy mają, z tego co nam z rozmawiającą szczerością powiedzieli, mają, rozbudowują cargo w Luksemburgu, które tam jest ich podstawowym siedzibą, i cargo w Budapeszcie. Namawiamy ich, żeby spróbowali Lublin. Mają się zastanawiać, no jeśli nie cargo, bo pamiętajmy, że połączeniami samymi pasażerskimi, które w tym roku trochę tąpnęły, ale wiem, że na jesień siatka połączeń będzie 8 połączeń większa. Mamy w planie Antwerpię, mamy w planie Dublin, Eindhoven, Tel Awiw, drugi lot do Warszawy. No coś się będzie działo, będziemy zwiększać. Przywrócimy loty czarterowe, których w tym roku nie było. Na przykład Bułgaria wypadła, Rzeszów zabrał nam Bułgarię. Będziemy robić, tylko że obawiam się, że sam ruch pasażerski na ten czas no, dla nas będzie niewystarczający. No, będziemy próbować, będziemy chcieli zminimalizować te straty. Ja mam taką cichą nadzieję, że jak zacznie być budowa CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego i Okęcie niedługo już się zatka zupełnie, to przy szybkiej linii kolejowej E7 i drodze szybkiego ruchu S17, to jest szansa dla Lublina. Bo z tym Radomiem bym też nie przesadzał, bo do Radomia powinny pójść miliardy złotych, z tego co wiem. Miliard, półtora, dwa się mówi, żeby zrobić to lotnisko zapasowe i tutaj upatruję szansę dla Lublina, aczkolwiek być może są to moje pobożne życzenia, ale wszyscy mamy marzenia, żeby to lotnisko było, bo to jest symbol rozwoju gospodarczego, symbol Lubelszczyzny i tego nie możemy w żaden sposób zaprzepaścić. Musimy wszystko zrobić, żeby utrzymać port lotniczy Lublin-Świdnik.
Do okoptowania trzeciej osoby do dotychczas dwuosobowego zarządu miejmy nadzieję, że spowoduje jakieś przynajmniej zmiany, oby pozytywne, panie marszałku.
Tego sobie i państwu życzę.
Dziękujemy.
Dziękuję.
I wzajemnie. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, był dziś gościem Radia Lublin. Troszkę dłużej porozmawialiśmy, ale taki specyficzny dzień, że możemy sobie na to pozwolić.